Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzisiaj w ramach naszej rozmowy na żywo zapraszamy, przenosimy się w zasadzie trochę w miejscu, w czasie nie, w miejscu. Przenosimy się do Torunia, jak sądzę. Naszym gościem dnia dzisiaj jest pani Joanna Jaks. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Do Torunia mam rację, czy gdzieś indziej pani mieszka?
Ja mieszkam w Inowrocławiu, natomiast faktycznie reprezentuję Fundację Prodesty w filii Toruń. Mm-hmm.
Pani Joanna jest pedagogiem, specjalistą wsparcia, edukacji i terapii osób w spektrum autyzmu, konsultantem transkulturowej psychoterapii pozytywnej, no a także właśnie członkiem zarządu wspomnianej tutaj Fundacji Prodesty, prywatnie mama dwójki nietypowo rozwijających się dzieci. Pani Joanno, chcemy porozmawiać o autyzmie. W nawiązaniu do dnia 2 kwietnia, kiedy to obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ale nie chcemy o tym dniu mówić, a bardziej wpisać się w tą rolę tego dnia, bardziej uczestniczyć w tym może rozbudowywaniu świadomości wszystkich nas, jeśli chodzi o autyzm. Pierwsze pytanie moje, czy autyzm to choroba? I dlaczego nie? Tak od razu przewrotnie zapytam.
Już od długiego czasu autyzm funkcjonuje formalnie i oficjalnie w języku jako zaburzenie. W klasyfikacji ICD-11, która się pojawi niedługo, będzie to określenie spektrum autyzmu i myślę, że w tej dzisiejszej rozmowie będzie to sformułowanie spektrum autyzmu będzie się częściej pojawiało niż samo słowo autyzm. I w naszym myśleniu Fundacji Prodesty opartym o współczesne badania, takie z XXI wieku, myślimy o spektrum autyzmu jak o rodzaju rozwoju. Funkcjonuje on formalnie jako zaburzenie, dlatego że dotyczy mniejszości ludzi na świecie. Około 2% ludzi na świecie rozwija się w taki sposób, który jest charakterystyczny dla osób w spektrum autyzmu. Nie jest to, nie wiem, zjawisko, które wymaga leczenia farmakologicznego czy jakiegokolwiek. Jest to po prostu odmienność, z którą człowiek się rozwija. Ona przynosi ze sobą pewnego rodzaju, może przynosić pewnego rodzaju utrudnienia, które są widoczne w otoczeniu, natomiast nie jest to uszkodzenie organizmu, może w ten sposób.
Mhm. Czyli tutaj przypomnę tak może, że chodzi o ten odmienny wzorzec rozwoju danego człowieka, a pojawił się w tej klasyfikacji ICD, no cóż, jakoś trzeba było to pewnie zaklasyfikować, tę odmienność. Tam zdaje się, że w tej klasyfikacji jest również ciąża. To jest klasyfikacja chorób, tak? Chorób i zaburzeń, więc no cóż, nie wiem, czy ciąża jest zaburzeniem, ale no tak to zostało zapisane.
Tak, jest to taka klasyfikacja, w której pojawiają się wszystkie stany, które mogą dotyczyć ludzkiego organizmu i ludzkiego życia. Jest tam również ubóstwo na przykład, które może wpływać w jakiś sposób na jakość życia człowieka. Przy tej zmianie tej klasyfikacji, która określa różnego rodzaju stany człowieka, było postulowane przez środowiska takie zajmujące się współczesnym badaniem autyzmu, żeby określać, to się bardzo nieładnie tłumaczy na język polski, ale żeby nie używać sformułowania nawet zaburzenie, tylko stan ze spektrum autyzmu, czyli jakiś rodzaj rozwoju, jakiś rodzaj poczucia siebie i swojej własnej tożsamości, która jest odmienna od większości.
Wspomniała pani już tutaj o tym, że dzisiaj często się używa słowa spektrum autyzmu, czy sformułowania spektrum autyzmu. Co oznacza ten termin?
Oznacza to, że osoby, które charakteryzują się takim rozwojem w spektrum autyzmu, autystycznym, czy jak to jeszcze w naszym kraju funkcjonuje formalnie, mają diagnozę zespołu Aspergera, są taką grupą ludzi, którzy najbardziej na świecie się między sobą różnią. Powodem tych różnic, które powstają pomiędzy osobami w spektrum autyzmu, są przede wszystkim geny i to, w jaki sposób układa się ich pula genetyczna. A na to, co obserwujemy w formie zachowania, najbardziej będzie wpływać coś, co my nazywamy w Prodesty indywidualnym profilem sensorycznym, czyli to, w jaki sposób my odbieramy świat za pomocą zmysłów i w jaki sposób nasz mózg przetwarza te informacje. Ponieważ przez to w jakiś sposób określony, reagujemy swoim zachowaniem, które jest widoczne dla otoczenia. I bardzo trudno jest spotkać dwie osoby autystyczne, które będą do siebie podobne na bardzo wysokim poziomie. Dlatego mówimy o spektrum, dlatego że jest to również grupa ludzi, w których spotkamy tak osoby z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną, zarówno osoby w normie intelektualnej, jak i osoby, które są istotnie powyżej normy intelektualnej. Więc mamy tak naprawdę spektrum od jednego bieguna do drugiego, od osób, które wymagają bardzo dużo wsparcia i bardzo właściwie jest to niemożliwe, żeby one mogły żyć samodzielnie w życiu bez wsparcia drugiej osoby, bo takie osoby, które osiągają ogromne sukcesy w życiu, znamy współcześnie na przykład Elona Muska, czy nie wiem, Messiego, są to takie osoby, które są widoczne i we współczesnym świecie i osiągają sukcesy. Tutaj mamy w klasyfikacji tej, która niedługo będzie obowiązywać w naszym kraju, mamy takie trzy poziomy, na jakich możemy funkcjonować w uproszczeniu jako osoby autystyczne, czyli jako osoby, które rozwijają się w normie i powyżej normy intelektualnej oraz które są sprawne werbalnie. Potem mamy takie osoby, które są w normie intelektualnej, ale nie mówią, bo takie osoby też w obszarze spektrum autyzmu spotkamy, oraz takie osoby, które nie mówią i towarzyszy im również niepełnosprawność intelektualna. I to są takie trzy poziomy, które określają obszar wsparcia, którego możemy udzielać osobie z diagnozą spektrum autyzmu.
Mimo tych różnic, o których pani powiedziała, że to jest właśnie taka grupa ludzi, którzy funkcjonują w spektrum autyzmu, która bardzo różni się między sobą, ci ludzie różnią się między sobą, to jednak mają pewne cechy wspólne, łączą je pewne kryteria. Co to znaczy, że osoba funkcjonuje w spektrum autyzmu? Jakie są te takie punkty łączące te osoby?
Ja bardzo nie lubię odnosić się do kryteriów diagnostycznych, chociaż w prowadzonej diagnostyce jesteśmy do tego zobowiązani, natomiast bardzo lubimy mówić o spektrum autyzmu i o różnicach pomiędzy ludźmi w takim ujęciu i sformułowaniu ścieżek rozwojowych. Większość ludzi na świecie, czyli te osoby, które określamy jako osoby nieautystyczne, czyli zdecydowana większość, rodzą się z umysłami, które są ukierunkowane przede wszystkim na drugiego człowieka i na wymianę emocjonalną. Dlatego od samego początku bardzo łatwo jest rodzicom małych dzieci odczytywać ich emocje, ich zachowania, bo one są czytelne i się wzajemnie uwspólniają i wymieniają. Natomiast tą podstawową cechą, która odróżnia osoby w spektrum autyzmu od większości ludzi na świecie, jest to, że uwaga osób autystycznych w swojej naturze przede wszystkim koncentruje się na faktach, na obiektach, na zjawiskach. Były takie robione badania przez pana Klina, który badał, gdzie małe dzieci, niemowlęta kierują wzrok, a potem po wielu latach były robione im diagnozy w kontekście, czy są autystyczne, czy nie. I okazało się, że nawet małe dzieci, które później dostały diagnozę jakąś zawierającą się w spektrum autyzmu, kierowały wzrok na bardzo małe fragmenty, na przykład twarzy człowieka albo na jakieś wyraźne obiekty w otoczeniu tego człowieka. To nie znaczy, że w życiu człowieka w spektrum autyzmu ludzie nie są ważni. Są ważni. Natomiast uwaga człowieka autystycznego przede wszystkim będzie się koncentrować na tych obiektach i na analizowaniu świata. I to jest taka różnica, jak myślimy sobie o dzieciach na przykład, że zwyczajne dzieci, te w większości rozwojowej, one potrzebują, żebyśmy my jako rodzice dawali im bardzo dużo zabawek edukacyjnych, żeby rozwijały się poznawczo. Natomiast większość autystycznych dzieci swobodnie rozwija się poznawczo, szczególnie w obszarze swoich zainteresowań, natomiast bardzo potrzebuje, żebyśmy my pomagali jako rodzice i jako otoczenie budować, uczyć budować relacje z otoczeniem, budować więź, żebyśmy byli w stanie wspierać te nasze dzieci w postrzeganiu drugiego człowieka jako kogoś, kto jest dla nas bardzo bezpieczny i może nam pomagać się rozwijać. Myślę sobie, że to jest taka podstawowa różnica, która jest pomiędzy osobami autystycznymi a nieautystycznymi.
Jakie mogą być przyczyny tego, że ktoś funkcjonuje w spektrum autyzmu, że rozwija się w spektrum autyzmu. Czy rzeczywiście też jest tak, że ta sprawa dotyczy częściej chłopców i mężczyzn, stąd jakoś tam wynika ta symbolika koloru niebieskiego, który często jest wykorzystywany w tym informowaniu i dawaniu świadomości o autyzmie. Więc jakie mogą być przyczyny, że właśnie ta dana osoba rozwija się w ten sposób?
Przyjęło się w myśleniu o osobach w spektrum autyzmu, że to są przede wszystkim chłopcy. Nawet kiedyś istniały takie statystyki, że 7 chłopców na jedną dziewczynkę. Wzięło się to stąd, że kryteria diagnostyczne od samego początku były ukierunkowywane na chłopców. To, co my obserwujemy w zachowaniu osób w spektrum autyzmu, dzieli się na takim w uproszczeniu dużym dwa modele. Dziewczynkowy i chłopczykowy model rozwoju w spektrum autyzmu. I dziewczynki i kobiety w spektrum autyzmu oraz osoby innych płci, które rozwijają się również w tym modelu, bo może być również tak, że ktoś, kto rodzi się jako chłopiec, będzie miał takie cechy autystyczne, które teoretycznie przypisujemy dziewczynkom, że to są dwa różne trochę modele rozwojowe. I dlatego, że badano przede wszystkim chłopców na początku, są takie dwie książki, jedna o tytule Według innego klucza, a druga o tytule Neuroplemiona, które pokazują świetnie historię, w jaki sposób to się rozwijało. I przede wszystkim na początku badacze zajmowali się badaniem chłopców i zostało opisane, jak bardzo dużo przypadków i efektów i wyników badań chłopców. Dlatego powstało takie przekonanie, że chłopcy są częściej autystyczni niż dziewczynki. Natomiast nie jest to prawdą, te statystyki powoli się zmieniają. Jeszcze jest trudniej jakoś powszechnie na świecie diagnozować dziewczynki niż chłopców. Natomiast my nie dostrzegamy jakiejś istotnej proporcji pomiędzy płciami i nie widzimy takiej tendencji do tego, że tylko i wyłącznie chłopcy są autystyczni. Skąd się bierze autyzm? Wiemy o tym, że autyzm bierze się przede wszystkim z puli genetycznej. On dziedziczony jest bardzo wielogenowo i wiemy o tym, że częściej pojawi się w rodzinie, w której rodzice albo dziadkowie mają cechy autystyczne. Jest też to takie ciekawe zjawisko w fundacji, obserwujemy, że często bywa, że jak zaczynamy diagnozować dzieci w rodzinie, to potem zgłaszają się do nas rodzice na diagnozy i robi nam się taka bardzo, bardzo ciekawa kultura w danym domu, takiej neuroróżnorodności, tego, że w rodzinie pojawiają się pewne odmienności. Nie ma również stuprocentowej odziedzicalności. Może być tak, że nawet jeżeli rodzice są autystyczni, to ich dziecko będzie nieautystyczne. Takie historie też się zdarzają. Na ten rozwój spektrum autyzmu z jednej strony bardzo duży wpływ ma pula genetyczna oraz trochę warunki środowiskowe, które nie do końca są jeszcze określone i badane.
Wspomniała Pani tutaj o tej neuroróżnorodności. Powiem szczerze, że ten temat, na który dzisiaj rozmawiamy, jest dla mnie osobiście też bardzo ważny. I ja z tym określeniem neuroróżnorodności spotkałam się dopiero niedawno, właśnie interesując się Waszą fundacją Prodeste. Proszę powiedzieć, o co chodzi w tej neuroróżnorodności, o myśleniu właśnie o rozwoju człowieka, o człowieku właśnie w ten sposób.
Przyjęło się na świecie myśleć o tym, że normą jest to, co dotyczy większości ludzi na świecie. I tak osoby są określane, że normą jest to, co dotyczy większości ludzi na świecie. Teoria neuroróżnorodności i te postulaty neuroróżnorodności, one mówią o tym, że niezależnie od tego, w jaki sposób się rozwijamy, tutaj pod neuroróżnorodnością myślimy o różnych odmiennościach rozwojowych, czyli na przykład o osobach w spektrum autyzmu, o osobach z ADHD, o osobach z trudnością planowania ruchu, czyli z dyspraksją, o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Tu bardzo dużo takich kawałków rozwojowych się może pojawić. I kiedy myślimy o tych różnych formach rozwoju w teorii neuroróżnorodności, to przyglądamy się temu, że każdy rozwój jest nam do czegoś jako społeczeństwo potrzebny, że każda osoba z odmiennością wnosi coś dla swojego rozwoju. Wiem, że rozmawiamy dzisiaj szczególnie o spektrum autyzmu i tutaj są te cechy takie autystyczne, które wnoszą do naszych cywilizacji umiejętność koncentrowania się na szczegółach i na analizie, co prowadzi do pewnego rodzaju, nie wiem, rozwoju na przykład uproszczeniu technologicznego w naszym społeczeństwie. Ale jak się cofniemy wiele lat wcześniej, to w naszych społeczeństwach były potrzebne na przykład osoby z ADHD, które mają dużą trudność z uczeniem się na podstawie konsekwencji swojego działania. I to było takie, tak, ja sobie tak wyobrażam, że dawno, dawno temu w bardzo pierwotnych cywilizacjach osoby, które miały ADHD, to były te odważne osoby, które na przykład próbowały jakiejś rośliny, czy ona jest jadalna, czy nie. Niezależnie od tego, jakie miały wcześniej konsekwencje po próbowaniu danej rzeczy. Że nawet jeżeli coś jest trudnością w rozwoju tak naprawdę, to może to wnosić ogromny zasób do całości funkcjonowania społecznego, taką korzyść dla społeczeństwa.
To jest bardzo piękna myśl o tym bogactwie, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. Ja bym powiedziała tak, w powszechnej opinii autyzm, czy to funkcjonowanie w spektrum autyzmu wymaga terapii, ponieważ ta osoba, która właśnie tak funkcjonuje, często nie zachowuje się zgodnie z normami społecznymi. Zachowuje się w jakiś sposób nietypowy. Ale właśnie, czy to o te zmiany zachowania chodzi w terapii osób w spektrum?
Ja myślę o tym, że my bardzo boimy się odmienności. I patrząc tak nawet ze swojego własnego prywatnego punktu widzenia jako rodzica, bo myślę sobie, że może to często dotyczyć właśnie rodziców, że kiedy w zachowaniu naszego dziecka pojawia się jakaś odmienność, to rodzi się w nas lęk jako w ludziach, że na przykład nasze dziecko może być ocenione, źle odebrane w jakiś sposób i dlatego chyba poszukujemy tak silnie sposobów na to, żeby zmieniać zachowanie dziecka, bo wynika to przede wszystkim z lęku przed odmiennością. Ja myślę o tym, że osoby w spektrum autyzmu potrzebują terapii jak najbardziej, jak każdy człowiek na świecie, wtedy, kiedy doświadczają jakiegoś rodzaju trudności, nie wiem, ponieważ mają jakieś trudne wydarzenie w życiu, są, nie wiem, w żałobie, w stracie, albo w jakiejś takiej sytuacji i wtedy sięgamy często po terapię, po jakiegoś rodzaju wsparcie, albo wtedy, kiedy rozwojowi spektrum autyzmu towarzyszy na przykład trudność z rozwojem fizycznym i dziecko potrzebuje rehabilitacji fizycznej. Natomiast to, czego najbardziej potrzebują osoby w spektrum, myślę sobie, to tego, żebyśmy my, jako osoby z otoczenia, uczyli się odczytywać te zachowania i potrzeby, jakie stoją za zachowaniami osób w spektrum, szczególnie tymi nietypowymi.
Gdyby tylko w skrócie powiedzieć, na czym polega taka terapia, na przykład dzieci, jakie wskazówki dla rodziców, co jest najważniejsze jakby, aby pomóc swojemu dziecku, może nie tyle w terapii, ale aby je wspierać.
Ja myślę sobie, że najważniejszą rzeczą jest ciekawość. Kiedy moje dziecko zaczyna robić coś innego niż większość dzieci dookoła, ja dużo pracuję z rodzicami wspierając. My w Fundacji Prodeste przede wszystkim pracujemy z rodzicami, jeśli chodzi o małe dzieci. I ja, spotykając się z takimi rodzicami na różnego rodzaju rozmowach czy szkoleniach, mówię o tym, że warto obudzić w sobie ciekawość. Co znaczy zachowanie mojego dziecka? Jak pomyślimy o autystycznym dziecku i takim stereotypowym zachowaniu, na przykład autystyczne dziecko macha rączkami. I jest tendencja w pewnych szkołach pracy z takimi dziećmi, które machają rączkami, żeby te zachowania wyciszyć. Natomiast jeżeli my nauczymy dziecko nie machać rączkami, to nigdy nie dostaniemy odpowiedzi, co znaczy dla tego dziecka machanie rączkami. A kiedy my jako rodzic zaciekawimy się, co to znaczy, możemy dostać taką odpowiedź, że moje dziecko na przykład w ten sposób świetnie wyraża radość. Albo moje dziecko macha rączkami, kiedy ma niepokój. My zaczynamy rozumieć nasze dziecko i mamy możliwość odpowiadania na jego potrzeby.
Wasza fundacja, Fundacja Prodeste, obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Gratulujemy i proszę choć o kilka słów na temat waszej działalności.
Zajmujemy się przede wszystkim wspieraniem tak dzieci, jak i dorosłych osób w spektrum autyzmu przez szeroko pojętą edukację, piszemy artykuły, organizujemy szkolenia, pracujemy psychoedukacyjnie, psychoterapeutycznie z rodzicami, z dorosłymi osobami w spektrum, z nastolatkami w spektrum autyzmu, z Zajmujemy się również diagnostyką spektrum autyzmu, tak dzieci, jak i osób dorosłych. Również w przypadkach, gdy diagnozie spektrum towarzyszą inne diagnozy. Organizujemy wyjazdy dla również dzieciaków, które mają trudności w samodzielnym życiu oraz dorosłych osób, które wymagają więcej wsparcia. Takie wyjazdy, które niekoniecznie wiążą się z pracą z dzieckiem, tylko na tym, że dziecko może doświadczać budowania relacji w bezpieczny sposób. I w ostatnim czasie bardzo skupiamy się również nad takim programem, który się nazywa programem leczenia traum, ponieważ osoby autystyczne mają jednak trudniej w życiu, żyjąc w świecie, który odpowiada na potrzeby nieco inne niż mają osoby autystyczne. I bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby wspierać te osoby, które potrzebują jak najwięcej wsparcia, ponieważ tak naprawdę nie mamy żadnej szkoły terapeutycznej czy żadnej terapii, która pomaga osobom w spektrum, a szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, leczyć takie zranienia, które głęboko zapadły w ich osobowość.
Bardzo dziękuję Pani Joanno. Ja czuję niedosyt. Mogłabym też Pani bardzo długo słuchać. Jest mi bardzo bliskie i bardzo podoba mi się to podejście właśnie, aby patrzeć na innych ludzi jako na wartościowych, jako na tych, którzy wnoszą coś innego. Każdy z nas ma swoje różne upodobania, jakiś swój sposób rozwoju, swój sposób myślenia, odczuwania, postrzegania świata. Jest to, myślę, pełne miłości, pełne empatii, takie spojrzenie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość tej rozmowy. Starałam się jak najbardziej syntetycznie, bo jestem przyzwyczajona do takiego rozmawiania w cyklach godzinnych, więc tutaj odczuwałam pewną presję, żeby powiedzieć najważniejsze rzeczy w krótkim czasie. Myślę sobie, że te osoby, które są zainteresowane tym, co robimy, zapraszamy też na nasze profile społecznościowe, bo jesteśmy tak na Facebooku jako Fundacja Prodeste i też taki profil Strefa Rodzica Fundacji Prodeste, w którym wspieramy również rodziców. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na YouTube, jest dużo naszych takich też darmowych materiałów, z których można korzystać, szukając życia.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj w Radiu Rodzina była pani Joanna Jakś, pedagog, specjalista wsparcia edukacji i terapii osób w spektrum autyzmu, członek zarządu Fundacji Prodeste, filia w Toruniu. Tam właśnie pani pracuje. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.